Gdybyś jutro przestał zarabiać pieniądze, to które rzeczy w twoim życiu przestałyby działać natychmiast jako pierwsze?
2000 kurwa prawa będzie kosztować.
Życie ponad stan to jedno. Tutaj jest widoczne gołym okiem. Ale co jeżeli kupowanie rzeczy, na które cię nie stać, to nie tylko twoja przypadłość, a cecha systemu, w którym wszyscy żyjemy?
Zorientowali się, że wszystko staje się bardziej opłacalne dla korporacji, gdy tylko są w stanie zamienić to na subskrypcję. Przesuwamy się z posiadania na własność do posiadania dostępu. Jak daleko ten model biznesowy może zajść? Czy faktycznie może pochłonąć całą gospodarkę?
Zróbmy mały eksperyment. Pomyśl teraz, ile masz aktywnych subskrypcji, abonamentów i rzeczy kupionych na raty. I oczywiście takich, o których wiesz, bo niektórzy użytkownicy T-Mobile nawet nie wiedzieli, za co płacą w abonamencie i sprawą zajął się UOKiK. A teraz drugie pytanie, odrobinę mniej komfortowe. Ile z tych rzeczy tak naprawdę posiadasz, a nie jedynie masz do nich tymczasowy dostęp? Bo dzisiejszy materiał to opowieść o tym, jak powstał świat, w którym ludzie zaczynają dorosłe życie od długu i wmawia się im, że jest to zupełnie normalne. To opowieść o sprytnie zaprojektowanych modelach biznesowych, które nie bazują już na potrzebach klienta, lecz na jego słabościach. To również opowieść o tym, że wszyscy żyjemy w iluzji posiadania, iluzji własności. A tak naprawdę zmierzamy w kierunku ekonomii współdzielenia, w której nie będziesz mieć nic i będziesz szczęśliwy. Pytanie brzmi, co możesz z tym zrobić jako zwykły, szary konsument? Zapraszam do materiału. Rozdział pierwszy. Stać mnie na więcej niż myślisz.
Byłem przed chwilą w iSpocie oddać laptopa. Wiecie co? 2000 naprawa będzie kosztować.
Właśnie byłem oddać moje Porsche do serwisu i naprawa będzie kosztować 40 tysięcy złotych. Ludzie, dajecie wiarę? I wy tak żyjecie? Jezu. Dobrze, że mi akurat tata za to zapłaci. Masakra.
Jak mam opłacać mieszkanie? Jak mam zapłacić za wszystkie rachunki? Jak mam przeżyć, mieć na jedzenie? A gdzie kurwa przyjemności? Gdzie mam sobie gdzieś pojechać? Ciucha kurwa kupić?
Pod tym wiralowym nagraniem zaczęło pojawiać się mnóstwo komentarzy w stylu: czy ktoś mu powiedział, że posiadanie iPhone'a, MacBooka, Apple Watcha, AirPodsów i picie maczy nie jest wcale obowiązkowe? Najtańszy iPhone to jakieś 2,5 tysiąca złotych, najtańszy MacBook nieco ponad 3 tysiące, AirPodsy 500 zł, Apple Watch 900 zł i to w tych najtańszych wariantach. Gratulacje, właśnie wydałeś dwie minimalne krajowe netto. Ale kłopot polega na tym, że ten młody chłopak to jedynie skrajny przykład czegoś, w czym wszyscy na dobrą sprawę uczestniczymy. I to coś to zbiorowa iluzja pod tytułem stać mnie na więcej niż myślisz i są ludzie, którym bardzo zależy, żebyśmy żyli w takim przekonaniu. Ba, nawet cały system jest pod to skonstruowany, ale po kolei. Masz chwilę przerwy w pracy i odpalasz sobie przeglądarkę, żeby zerknąć, co tam się aktualnie dzieje na świecie. Ha, widzisz bardzo intrygujący nagłówek. Przełom w sprawie Ukrainy. Zełenski dogadał się z Putinem. Klikasz w emocjach, że może to oznacza koniec wojny. Zaczynasz czytać skrót, z którego niczego się nie dowiadujesz, więc królujesz niżej do właściwego artykułu i... ściana. A konkretnie paywall. Za jedyne 50 zł miesięcznie dostęp do wszystkich treści, a ty chciałeś tylko się dowiedzieć, o co chodzi. No trudno. Po 8 godzinach pracy wracasz do domu. Na desce rozdzielczej, to znaczy, przepraszam, na 15-calowym tablecie w twoim samochodzie wyświetla się komunikat, że kończy się subskrypcja na podgrzewane fotele i musisz ją odnowić na kolejny rok za jedyne 200 euro. No cóż, przynajmniej nie kończy się subskrypcja na, nie wiem, używanie pedału gazu do przyspieszania. A nie. Czekaj. Dojechałeś do domu. Jesteś zmęczony, więc idziesz się ogarnąć i masz plan na oglądanie swojego ulubionego serialu na Netflixie. Odpalasz swoje Smart TV. Znowu reklama. Na najniższym progu Netflixa musisz je oglądać, pomimo że płacisz. O, co to za informacja? Twój serial będzie dostępny w serwisie tylko do końca miesiąca? Szkoda. Później sprawdzasz, że prawa do serialu wykupił Amazon, więc od razu kupujesz kolejną subskrypcję. W międzyczasie przychodzi do ciebie synek, że musi mieć na jutro wyhodowaną rzeżuchę i wydrukowane jakieś rysunki na plastykę. No i rzeżucha to nie problem. Problemem jest drukarka. a konkretnie fakt, że w tym miesiącu niestety, wykorzystałeś już limit stron, które mogłeś wydrukować. Taką usługę ma HP, 8,99 za 10 stron druku miesięcznie, a za 100 stron już prawie 40 zł. Z przykrością mówisz do syna, że łatwiej będzie pójść do sklepu i kupić rzeżuchę, niż wydrukować te cholerne kartki na plastykę. Siadasz na kanapie, Netflix pyta, czy dalej oglądasz, a ty, pełen żalu, dochodzisz do wniosku, że w sumie to... W sumie, nic co masz wokół siebie nie jest twoją własnością. To iluzja posiadania. To nie jest tylko twój problem, mnóstwo ludzi tak ma. W świecie, w którym niemal wszystko wymaga subskrypcji, mam wrażenie, że za chwilę jedną z ostatnich rzeczy na własność będzie maszynka do golenia. Prawdą jest, że na to również już zdarzają się subskrypcje. W tym materiale pokazuję ci, jak produkty często tylko udają, że są twoje, ale dla kontrastu zobacz, że coś tak przyziemnego i prostego, że aż miło o tym usłyszeć. Partnerem tego odcinka i tym samym wsparciem kanału jest Dorco, producent maszynek do golenia Dorco Paisy, Dorco Shy, który sprzedaje, uwaga, porządny produkt, a nie miesięczną opłatę za korzystanie z tych świetnych 6 ostrzy. I zobacz, że ostrza ułożone są tak blisko siebie, że maszynka wcale nie szarpie i mi nie udało się nią zaciąć, a uwierz, że potrafię to robić, gdy do każdych nagrań muszę być gładki. To pierwsza maszynka na świecie w tej technologii. Mnie zawsze najbardziej denerwuje, że każda szybko zapycha się po goleniu. Dorco natomiast dopracowało specjalny tunel, który ułatwia czyszczenie wodą, a im większa higiena waszej maszynki, tym mniej bakterii i tym samym lepsza cera. Każdy wkład Dorco pasuje do każdej rączki Dorco. Uniwersalny system mocowania mocno ułatwia życie. Rączka w ogóle jest metalowa i dobrze wyważona, co pomaga w precyzyjnym goleniu, w odróżnieniu od plastiku, którego nawet nie czujesz w dłoni. Dzięki temu nigdy nie golisz się połowicznie, tylko zawsze dokładnie i zawsze na 100%. Zajrzyj do linku w opisie, jeżeli maszynki ci się spodobały, ale kupując, nie korzystaj z funkcji, o której powiem ci za chwilę. Wracamy do materiału. Kup teraz, zapłać później. Dawniej nazywało się to braniem towaru na kreskę lub zeszyt w osiedlowym sklepie. Pani Krysia dobrze cię znała i wiedziała, że jeżeli jej nie zapłacisz w ciągu tygodnia, to już do tego sklepu nie wrócisz, a to jedyny sklep w okolicy, więc musiałeś oddać. Dziś ta możliwość kupienia czegoś na krechę przeniosła się do zakupów online. Kup teraz, zapłać za 30 dni. Jak to pięknie brzmi, gdy możesz coś zamówić, nie płacić i... Zaraz. Czy ty przypadkiem nie stałeś się właśnie dłużnikiem? Kup teraz, zapłać później w bardzo sprytny sposób omija jedno bardzo niekomfortowe słowo – dług. Jesteś dłużnikiem, masz dług od momentu, od którego zdecydujesz się zamówić coś z odroczoną płatnością, do momentu, aż tej płatności nie uregulujesz. Ale z jakiegoś powodu nikt ci nie będzie mówić, że jesteś dłużnikiem, nie będzie wzbudzać w tobie tego uczucia dyskomfortu podczas zakupu. Wzbudzi go dopiero później. Gdy już przywiążesz się do tej nowej rzeczy, a na twoją skrzynkę będą przychodzić maile z wezwaniem do zapłaty. Bo najgroźniejszy dług to ten, którego nie postrzegasz jako zadłużenie. Kup teraz, zapłać później, to tylko subtelny sposób, by nie powiedzieć ci wprost, nie stać cię na to. To po prostu oszukiwanie samego siebie. Tylko to nawet nie w tym jest główny problem. Główny problem to źródło tego oszustwa. Przekonanie, że rzecz, na którą cię nie stać, sprawi, że będziesz szczęśliwy, spełniony, zadowolony. Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy, albo takim, których nie znamy. I do tego jeszcze jedno fałszywe przekonanie, że posiadanie tej konkretnej rzeczy to standard. Poziom, który każdy powinien mieć i na który każdy zasługuje. To tak jak ten młody chłopak z początku odcinka żył w przekonaniu, że cały osprzęt Apple to powinien być jego standard, i komentujący trzeźwo zauważyli, że hej, przecież nie ma obowiązku posiadania tak drogiego sprzętu.
Chory jest ten naród. Obrzydliwy, za najniższą krajową zapierdać mam do końca życia, żeby mi nawet na bułkę nie było stać.
I cóż, z jednej strony można złośliwie powiedzieć, że jeżeli zarabiasz najniższą krajową, to nie wydajesz 2 pensji netto na elektronikę, a z drugiej strony przecież ktoś w nim, podobnie jak w wielu innych ludziach, tę presję konsumpcyjną wzbudził. wzbudził przekonanie, że stać ich na więcej niż myślą. I tak oto mamy całe pokolenie multidłużników. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że w połowie 2025 roku w bazie figurowało około 399 tysięcy osób, które zalegały z płatnościami wobec co najmniej trzech różnych wierzycieli. Największy wzrost multidłużników widoczny jest wśród ludzi młodych, bo w 2022 roku osoby w wieku 18-25 lat prawie w ogóle nie pojawiały się w tych statystykach, bo stanowili zaledwie 0,7%. Ale w 2025 ich współczynnik wzrósł do 4,6%. I podobnie jest z grupą 26-35. Jeszcze niedawno wśród zadłużonych było ich 17,5%, a teraz to już prawie 25%. To ludzie, którzy zaczynają swoją dorosłość i swoje nawyki finansowe od długu. I teraz zastanawiasz się pewnie, jak to jest możliwe, że młoda osoba na samym starcie swojego życia ma już kilku wierzycieli, czyli jest zadłużona w więcej niż jednym miejscu. I odpowiedź jest prosta. Abonament na telefon, na internet, telewizja, serwis streamingowy typu Netflix, może więcej niż jeden, Spotify, telefon na raty i Thermomix na raty i tak dalej. Wszystko wyliczone, mniej więcej na styk, także z miesiąca na miesiąc wychodzisz na zero, czasami na lekki plus. No ale idą święta, trzeba kupić prezenty, nie masz w końcu na tyle gotówki, więc korzystasz z opcji kup teraz, zapłać później. Tylko że mija miesiąc i właśnie teraz jest to później. Na koncie bankowym pojawia się debet, a liczba wierzycieli wynosi tyle podmiotów, ile masz zobowiązań i abonamentów. Z subskrypcjami nie ma kłopotu. Nie płacisz, to po prostu usługa się kończy i od teraz jeździsz autobusem bez słuchawek w uszach. Ale abonamenty, raty czy zobowiązania do odroczonej zapłaty to już poważna sprawa. Jesteś multidłużnikiem i masz już dożywotnią skazę na swojej historii kredytowej. A z miesiąca na miesiąc zadłużenie rośnie, bo dochodzą kolejne raty do zapłacenia. Pozornie cały ten mechanizm z subskrypcjami, ratami i odroczonymi płatnościami wydaje się niewinny. Po prostu czasem wydasz za dużo pieniędzy, ale w praktyce to może być początek całej spirali zadłużenia. Jak myślisz, czemu tak wiele osób wpada w tę pułapkę? Bo to nie jest przypadek. Nie jest przypadek, że wydajesz pieniądze, których wcale nie musisz wydawać. A nawet czasem pieniądze, których po prostu nie masz. Rozdział drugi. Płacić muszę, bo się uduszę. Kiedyś płaciłeś, żeby coś mieć. Dziś często płacisz, żeby czegoś nie stracić. Wróćmy do przykładu drukarki HP. 8,99 za 10 stron druku miesięcznie, za 100 stron niecałe 40 zł. Warto dodać, że jeżeli na kartce znajduje się jedno zdanie i je wydrukujesz, to jest to już traktowane jako jedna wydrukowana strona. No ale spokojnie, to nie jest problem, bo HP deklaruje, że ta usługa jest nawet 70% tańsza niż gdybyś korzystał z tradycyjnych drukarek, a przecież wszyscy wiemy, jaki tusz jest drogi, więc brzmi to jak super oszczędność, prawda? Prawda? Na stronie jest ostrzeżenie. Oczywiście drobnym druczkiem w rozwijanym menu, tak by nie było ono widoczne na pierwszy rzut oka. Język, którym to napisano, to klasyczny korpo bełkot. Normalny człowiek odpada w drugim zdaniu, ale specjalnie dla was ja doczytałem do końca, żebyście wy nie musieli. Więc wyjaśnię ci, o co tam naprawdę chodzi. Jeżeli wybierzesz plan 700 stron miesięcznie, czyli najdroższy i drukujesz regularnie, to koszt jednej strony będzie niższy niż w większości zwykłych drukarek HP przy założeniu, że kupujesz tusz oficjalnie, bez żadnej promocji. Czyli żeby wyjść na tej usłudze na plus, musisz drukować blisko 700 stron miesięcznie, ale nie więcej, i to każdego miesiąca. I pod żadnym pozorem nie porównuj cen do tradycyjnie kupowanego tuszu, który zamawiasz po prostu wtedy, gdy się skończy, i to nie daj Boże na promocji. A gdy tylko wykorzystasz limit, a bardzo potrzebujesz coś wydrukować, to oczywiście możesz to zrobić za dopłatą. Dodatkowe zestawy po 10-15 stron w zależności od planu kosztują tylko 7,59. Iluzja posiadania. Kiedyś drukarka mogła być twoim narzędziem, teraz to ty jesteś jej narzędziem, a raczej korporacji, która za nią stoi. Czy drukarka nie może być normalnym urządzeniem, które po prostu, no nie wiem, drukuje? I tu docieramy do najważniejszego pytania w tym całym rozdziale. Dlaczego firmy zaczęły projektować rzeczy tak, żebyś musiał płacić im non-stop? Odpowiedź jest prosta, ale i niepokojąca. Bo klient, który płaci raz, to klient nieprzewidywalny. Nie wiadomo, czy wróci, a klient, który płaci co miesiąc, to już zupełnie inna historia. Historia, która zaczęła się od producentów oprogramowania. Subskrypcje w oprogramowaniu pojawiły się dlatego, że pozwalały ograniczyć piractwo i łatwiej finansować ciągłe aktualizacje czy koszty utrzymywania całej infrastruktury oprogramowania. Zamiast wydawać nową wersję co kilka lat, którą klient kupował na dysku, producenci mogli rozwijać program na bieżąco i oferować ciągłe aktualizacje, co naturalnie prowadziło do modelu abonamentowego. Wśród dużych firm jako pierwsi te zmiany wprowadzili Microsoft i Adobe. Microsoft przeszedł na Office 365, a Adobe całkowicie zastąpiło tradycyjne licencje pakietem Creative Cloud. Ich decyzje wyznaczyły nowy standard w branży. Po tym ruchu większość producentów oprogramowania stopniowo przeniosła swoje produkty na model subskrypcyjny. I firmy, które dokonały właśnie takiej zmiany, zaczęły niesamowicie rosnąć. Bo spójrz chociażby na wykres porównujący średnie tempo wzrostu firm opartych o model subskrypcyjny w porównaniu do średniego tempa wzrostu największych 500 firm rynku amerykańskiego, czyli S&P 500. Dobitnie widać, że model subskrypcyjny był jednym z najskuteczniejszych modeli biznesowych całych ostatnich dwóch dekad. Nie ma się więc co dziwić, że korporacje, które pozornie nie mogą wprowadzić abonamentu do swojego modelu, bo sprzedają na przykład pralki, oszalały na tym punkcie. Bo skoro bez problemu da się wprowadzić cykliczne opłaty na oprogramowanie, to wystarczy, że do każdego naszego produktu dołożymy... Tak jest, oprogramowanie. Najlepiej na jakimś sporych rozmiarów tablecie. Jeżeli myślisz, że nic cię już bardziej nie zbulwersuje, to posłuchaj tego. Sprzęty z oprogramowaniem mają krótszą żywotność. Inteligentne urządzenia często mają krótszą żywotność niż ich klasyczne odpowiedniki, głównie dlatego, że zawierają znacznie więcej elektroniki i złożonych podzespołów, które zwiększają ryzyko awarii oraz utrudniają możliwość naprawy. Mamy też starzenie się oprogramowania. Jego działanie zależy od aplikacji, aktualizacji oraz wsparcia producenta, które z czasem bywa wygaszane, co może prowadzić do utraty funkcjonalności lub spowolnienia tempa pracy. Mamy również planowane starzenie, częstsze w segmencie smart. Producenci wprowadzają nowe wersje systemów, ograniczają kompatybilność i przestają wspierać starsze modele. Tym samym zmuszając użytkowników do wymiany sprzętu. Więc nie dość, że coraz więcej sprzętów jest inteligentnych po to, żeby wprowadzać możliwość subskrypcji, to jeszcze często sprzęty te mogą wymagać częstej wymiany, bo producent niekoniecznie będzie je wspierać aktualizacjami albo po prostu się zepsują. Pamiętasz może samochody marki Saab? Firma upadła, nie produkują już nowych samochodów od dłuższego czasu, ale te auta dalej jeżdżą po drogach i jest sporo części zamiennych na wypadek, gdyby coś się zepsuło. Ale jeżeli upadnie marka samochodów z oprogramowaniem, które wymaga aktualizacji, czysto hipotetycznie, na przykład chińskie Jayco, producent przestanie utrzymywać infrastrukturę oprogramowania i co? Auto staje się bezużyteczne w tym momencie? Pewnie będziesz zmuszony znaleźć jakiegoś dobrego informatyka, który w jakiś sposób to oprogramowanie ogarnie. Ale przyznaj, że nie jest to dość komfortowa wizja. Nie jest komfortowa, bo nie żyjemy już w gospodarce opartej na potrzebach klienta. Żyjemy w gospodarce opartej na naszych słabościach. Szczególnie słabościach naszego umysłu. Bo możesz się zastanawiać, jak to możliwe, że ludzie tak ochoczo wydają swoje pieniądze na rzeczy, na które nawet ich nie stać. Producenci doskonale znają odpowiedź na to pytanie. I to właśnie dlatego subskrypcje i odroczone płatności są tak skuteczne. Bo uderzają wprost w nasze słabości. Po pierwsze, ból płatności. Płacenie naraz 3000 zł boli, ale płacenie w ratach po 200 zł miesięcznie boli już znacznie mniej. Zwłaszcza, że produkt dostajesz od razu, a nie po zapłaceniu tych 15 rat. Po drugie, iluzja małej kwoty. 10, 19, 29 zł wygląda niewinnie. Równowartość kawy, kebaba czy wizyty w Maku. Ale w skali roku z tych 29 zł miesięcznie robi się znacznie większa kwota, której nasz mózg nie widzi, więc nam jej nie żal. Po trzecie, niska bariera wejścia i wysoka bariera rezygnacji. Bo subskrypcję kupujesz jednym kliknięciem, Anulujesz ją jednak skomplikowanym formularzem, wysłaniem maila albo telefonem na infolinię. Po czwarte, oddzielenie zakupu od bólu. Do tej pory zakup czegoś był nierozerwalnie powiązany z bólem pod postacią konieczności wydania własnych pieniędzy. Metoda kup teraz, zapłać później separuje zakup, czyli coś przyjemnego, od płacenia, czyli czegoś nieprzyjemnego. I w ten sposób psychologicznie nas oszukuje i programuje do tego, że zakupy to czysta przyjemność, bez żadnych konsekwencji. Po piąte, poszerzenie bazy klientów o tych, których nie stać. Bo kiedy nowy telefon kosztuje 4000 zł, to baza klientów to wyłącznie ci, którzy mają luźne 4 koła. Ale gdy rozłożymy na raty albo abonament, to nagle baza klientów poszerzy się do wszystkich tych, którzy mają luźne, no nie wiem, 200 zł? A takich jest oczywiście znacznie, znacznie więcej. Po szóste, ukrywanie małych płatności na większych fakturach. Ostatnio UOKiK ujawnił, że w T-Mobile działała usługa, która potrafiła aktywować płatne subskrypcje bez świadomej zgody użytkownika. Czasem wystarczyło samo wejście na stronę z reklamą. Koszt był doliczany do normalnej faktury za abonament, ukryty pod ogólnikową nazwą typu usługa cyfrowa. To oznacza, że klient dostawał wyższy rachunek i często nawet nie wiedział, za co płaci, bo opis nie wskazywał ani dostawcy, ani rodzaju subskrypcji. Mechanizm polegał więc na tym, że dodatkowe opłaty stapiały się z całą fakturą tak, by wyglądały jak coś oczywistego. I to pokazuje, że te wszystkie sprytne oferty dzielenia na raty czy opóźniania płatności wycelowane są w osoby najbiedniejsze. Bo ktoś zamożny po prostu zapłaci i nie będzie się przejmować, a ktoś biedny dostaje iluzję posiadania. I jeszcze rachunek za tę iluzję. I to nie jest przypadek, że te mechanizmy są takie same u HP, Apple, Netflixa, Samsunga, Tesli i wielu innych producentów. To element większej całości. Gdy wszystkie firmy zaczynają stosować te same mechanizmy, to tworzy się nowy system, nowa rzeczywistość. I ta rzeczywistość to gospodarka oparta o ludzkie słabości, a nie już wyłącznie o potrzeby. I na tym polega cała iluzja posiadania, a zaraz za nią może iść iluzja szczęścia, iluzja wolności. Pytanie brzmi, co się dzieje, gdy ta cała gra przestaje dotyczyć pojedynczych konsumentów, a zaczyna dotyczyć całego społeczeństwa? Rozdział trzeci. Nie będziesz mieć nic i będziesz szczęśliwy. I nie chcę teraz stawiać kanału w roli tego mądrali, który powie: a nie mówiłem, ale sami spójrzcie, co na temat ekonomii współdzielenia powiedzieliśmy już ponad 2 lata temu.
You'll own nothing and you'll be happy. Czyli nie będziesz posiadać nic i będziesz szczęśliwy. Hasło to po raz pierwszy pojawiło się na Światowym Forum Ekonomicznym w 2016 roku i stanowi wprowadzenie do rozważań na temat tzw. sharing economy, czyli ekonomii współdzielenia. W skrócie, idea współdzielenia polega na tym, że każdy człowiek będzie dzielić się z innymi ludźmi swoimi zasobami czy wiedzą w zamian za ich zasoby oraz wiedzę. Idea ta jest również rozszerzona o wyzbywanie się własności prywatnej na rzecz powszechnego wynajmowania lub wypożyczania dóbr, takich jak samochód, telefon czy cokolwiek innego. Całość wydaje się trudna do zaakceptowania i zrozumienia przez ludzi, którzy są niezwykle mocno przyzwyczajeni do własności prywatnej. W głowach wielu osób może zrodzić się pytanie: kto będzie zarządzać dobrami, które ja będę wypożyczać? Przecież ktoś musi je posiadać. Czy będą to rządy, a może korporacje? Tego na ten moment nie wiadomo.
I dziś widzimy już, że rynek sam znalazł sposób, aby pójść właśnie w tym kierunku, tylko chyba pominął pewne niewygodne założenia. Bo cała idea współdzielenia i zrównoważonego rozwoju zakładała, że jako ludzkość powinniśmy ograniczać marnowanie dóbr, a zamiast tego skracamy ich żywotność, wprowadzając chociażby planowane starzenie. Teoria ta zakładała też, że powinniśmy jako ludzkość zmniejszać różnice i dysproporcje między najbogatszymi i najbiedniejszymi. Tymczasem wykazaliśmy wcześniej, że to właśnie na najbiedniejszych najskuteczniej działają wszelkie zakupy na raty czy możliwości odroczonej płatności, co może ich wpędzać w spirale zadłużenia. A na subskrypcjach, czyli de facto na wypożyczaniu dóbr i usług, zyskują najbogatsi. W pewnym momencie przestaliśmy nawet zauważać, że spora część naszego życia działa już na zasadzie miesięcznej opłaty i to, co kiedyś było wyjątkiem, czyli na przykład platforma streamingowa, telewizja albo pakiet Office, dziś stało się normą dla właściwie wszystkiego, Od samochodów, przez sprzęt domowy, aż po dostawę kawy. Coraz częściej nie kupujemy konkretnej rzeczy, a jedynie dostęp. I ktoś mógłby zadać pytanie, no dobra, ale co z tego? Nieważne, czy to moje, czy nie, ważne, żebym mógł z tego korzystać, ale to nie jest tak jednoznaczne. Własność daje poczucie bezpieczeństwa, stabilności i niezależności. Jeżeli zastępujemy własność dostępem, a dostęp ten uwarunkowany jest od cyklicznej opłaty, to możesz korzystać wyłącznie wtedy, gdy twój portfel i twoje przychody za tym nadążają, wyłącznie gdy zachowujesz płynność finansową. A płynność tę łatwo można zaburzyć jakimś niespodziewanym wydatkiem. I w tym miejscu trzeba zadać niewygodne pytanie. Czy taki system może być moralnie zdrowy? Czy projektowanie produktów tak, aby nie tyle próbowały odpowiadać na ludzkie potrzeby, co wykorzystywały nasze słabości, takie jak impulsywność, brak edukacji finansowej, czy złudzenie tego, że mnie stać, czy to wszystko jest tak naprawdę okej? Możesz teraz odczuwać frustrację, złość, żal, że tak wygląda współczesny świat. Ale prawda jest taka, że od zawsze firmy, korporacje, producenci różnych dóbr i usług, oni od zawsze chcieli sprzedawać lepiej i skuteczniej. Jest to jeden z mechanizmów, na których opiera się rozwój tego świata. Świata, w którym każdy dba o swój interes w pierwszej kolejności. I ty też musisz się nauczyć według tej zasady żyć. Zasady dbania w pierwszej kolejności o swoje bezpieczeństwo. Bo to jedyny sposób, aby nie dać się wciągnąć korporacjom w ich gierki psychologiczne. Dlatego przygotowałem dla ciebie listę zdrowych zachowań, które pomogą ci w tym nowym świecie, w którym każda ludzka słabość jest bezwzględnie wykorzystywana. Po pierwsze, żadnych odroczonych płatności. Nigdy. Jeżeli nie możesz za coś zapłacić dzisiaj, to na 99% po prostu cię na to nie stać i za 30 dni też nie powinieneś tego kupować. Po drugie, policz sobie, czy bardziej opłaca ci się własność, czy dostęp. I drukarka HP to idealny przykład, w którym opłacalność ich modelu subskrypcyjnego dla klienta zaczyna się dopiero gdzieś blisko limitów miesięcznych. I są oczywiście takie przypadki, w których dostęp będzie bardziej opłacalny od posiadania, ale to całkowicie indywidualna sprawa. Po trzecie, uważaj na rzeczy, które mogłyby być po prostu normalnym sprzętem mechanicznym lub prostą elektroniką, a z jakiegoś powodu mają skomplikowane oprogramowanie wymagające ciągłej aktualizacji. Nie każdy element w domu musi być smart. Po czwarte, każdą subskrypcję, abonament czy odroczoną płatność traktuj jako dług. Zadłużenie można nazywać na różne sposoby, ale najlepiej robić to po imieniu. Po piąte, zadbaj o swoją własną płynność finansową, tak jak robią to firmy i korporacje. Miej oszczędności, tak by w razie utraty pracy nie popaść w długi. Po szóste, przypomnij sobie, jak to jest korzystać z gotówki. Poczuj namacalność i realność pieniądza, który nie jest jedynie układem cyfr na koncie. Bo koniec końców masz wybór. Masz wybór, co kupujesz, a czego nie. Masz wybór, czy chcesz płacić za dostęp, czy za posiadanie. I masz wybór, czy zadbasz o swoją przyszłość, tak by nie pozostawić po sobie długów. A na koniec, jeżeli cię stać, to pamiętaj o tym, że wspólnie tworzymy inicjatywę Filar dla wszystkich mężczyzn w kryzysie zdrowia psychicznego. Dajemy im bezpłatne konsultacje z psychologiem, całodobowy czat pomocowy i organizujemy spotkania na żywo, a niebawem również wigilię dla tych najbardziej samotnych. Dlatego jeżeli tylko cię na to stać, możesz dołożyć swoją cegiełkę do tej pięknej inicjatywy i wpłacić nawet jednorazową darowiznę na Patronite. Wszystkie szczegóły znajdziesz na niewiem.pl/filar. Dziękuję za dotarcie do końca i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym materiale. pl/filar. Dziękuję za dotarcie do końca i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym materiale.